podobnie mam połączenie z Warszawą.
To bardzo się cieszę, Paweł, że mamy połączenie z Kijowem. Wczoraj, nie wiem czy obserwowałeś, były negocjacje w Brukseli między Rosją a Ukrainą w sprawie tranzytu gazu, które zakończyły się fiaskiem. Co to oznacza dla Ukrainy i gdzie jesteś w takim pięknej atmosferze dźwięków kijowskich?
A w Kijowie jestem w miejscu dosyć tradycyjnym już dla naszych rozmów, bo jestem w tym momencie nad Dnieprem, w samym sercu kijowskiej stolicy, w dzielnicy Padu. A jeśli chodzi o sprawę Gazpromu i negocjacji z Rosją, to rzeczywiście te negocjacje toczą się już od dawna. Przypomnę, że Ukraina twierdzi, że od kilku lat daje sobie radę bez dostaw gazu bezpośrednio z Rosji od Gazpromu. Ukraina korzysta przez ostatnie lata z tak zwanego rewersu. Gaz kupuje między innymi ze Słowacji, a w momencie, kiedy doszło do takiej krytycznej sytuacji, kiedy rzeczywiście Ukraina jeszcze liczyła na gaz rosyjski i ta przerwała dostawy gazu, Ukraina też kupiła w ramach rewersu gaz polski. Jeśli chodzi też o taką strategiczną współpracę, przypomnę deklarację z 1 września, bardzo istotną z punktu widzenia Polski. Prezydent Zełenski wtedy pozytywnie zareagował na możliwość kupowania gazu amerykańskiego, pochodzącego przecież z polskiego gazoportu i tworzenia tej takiej osi energetycznej Stany Zjednoczone, Polska, Ukraina. Natomiast z Gazpromem te sprawy oczywiście toczą się od wielu lat. Ukraina wygrywa sprawy, wiele spraw z Gazpromem. Między innymi doprowadziła do tego, że spółka córka Gazpromu została w pełni aresztowana jej aktywa za właśnie niewłaściwe praktyki. Ale podejrzewam, że jednak mimo wszystko negocjacje będą toczyć się dalej. Pamiętajmy, że Ukraina jest największym miejscem, czy miejscem, gdzie są największe zbiorniki gazu i to one są kluczowe z punktu widzenia dostaw gazu także do Europy Zachodniej, dopóki nie powstanie Nord Stream 2. Także myślę, że pomimo tych informacji negocjacje gazowe wciąż będą się toczyć. Ale Ukraina żyje też innym tematem. Od kilku dni wizyta, wydawałoby się, że w sumie do niepozornej miejscowości prezydenta Zełenskiego, wzbudziła tutaj największe emocje. W ostatnią sobotę, 26 października, do miejscowości Złote na wschodzie Ukrainy przyjechał prezydent Zełenski. W tej miejscowości, a dokładnie w jej części określanej jako Złote 4, powinno dojść do wycofania się wojsk ukraińskich zgodnie z porozumieniem zawartym w Mińsku. I nazwa tej miejscowości właśnie stale od kilku dni pojawia się w ukraińskich mediach. Na wycofanie wojsk nie zgadzają się bowiem ukraińscy aktywiści, weterani, a także część mieszkańców terenów znajdujących się w strefie przyfrontowej. 2 tygodnie temu emitowałem rozmowy z tymi mieszkańcami, którzy przyjeżdżali na akcję protestacyjną do Kijowa. W Złotym trwa też akcja ochotników, osób, które z własnej woli podjęły walkę przeciwko rosyjskiej agresji w 2014 roku. Kilkudziesięciu kombatantów zamieszkało w jednym z domów i jest to część właśnie tej akcji niekapitulacji, w ramach której wcześniej na Ukrainie odbywały się marsze i akcje protestacyjne, zresztą nie tylko w Kijowie, ale na terenie całej Ukrainy. Prezydent Zełenski w czasie swojego wyjazdu do tej strefy przyfrontowej spotkał się z uczestnikami akcji. Rozmowy miały, jak to określają ukraińskie media, emocjonalny przebieg. Prezydent zażądał, żeby protestujący oddali broń, a ochotnicy stwierdzili, że nie opuszczą Złotego i nie pozwolą na wycofywanie się wojsk. Ostatecznie jednak broń, którą posiadali, a jak zaznaczają legalną broń, została wywieziona poza Złote, ale akcja protestu nie została przerwana. W czasie tych rozmów prezydent Zełenski powiedział do jednego z protestujących i ta właśnie wypowiedź jest bardzo często cytowana. Posłuchaj, jestem prezydentem tego kraju, mam 42 lata i nie jestem jakimś tam frajerem. Przyszedłem do ciebie i powiedziałem, zabierz broń. Tak powiedział do weterana walk z rosyjską agresją. Słowo frajer po rosyjsku łoch, tak w takiej formule użył też tego prezydent Zełenski, to słowo z żargonu, także wykorzystywane w języku więziennym. I szybko właśnie to zdanie stało się głównym elementem negatywnych dla prezydenta memów i takich elementów opisów tego wydarzenia. W ukraińskim internecie pojawiły się relacje nagrywane przez weteranów w czasie tej rozmowy, a zachowanie prezydenta wzbudziło jeszcze większe negatywne reakcje wśród przeciwników wycofania ukraińskich wojsk z linii frontu. Można powiedzieć wręcz, że ukraiński internet żyje tą wypowiedzią. Wczoraj swój film z tej wizyty opublikowało także biuro prezydenta. W filmie również jest pokazana ta rozmowa, która wzbudziła tak silne emocje, ale także inne elementy prezydenta Zełenskiego, m.in. jak spotyka się z mieszkańcami Złotego, którzy jednoznacznie opowiadają się za wycofaniem wojsk. W filmie jest też pokazane, że prezydent w pobliżu frontu mieszkał w pokoju w normalnym domu wynajętym od jednego z mieszkańców. A sam film nazywa się O krok od pokoju. Andrzej Biłecki, jeden z założycieli Pułku Azow, szef partii Korpus Narodowy i jeden z liderów akcji Niekapitulacji, ostro skrytykował wizytę prezydenta na linii rozgraniczenia, a o samym filmie wyprodukowanym przez biuro prezydenta napisał: po co on nagrał film O krok od pokoju? Rosja już nagrała 50 tysięcy takich filmów. Mógł pokazać jakikolwiek rosyjski. No i właśnie w tym duchu mniej więcej jest krytykowana ta wizyta prezydenta na wschodzie Ukrainy. Bielecki uważa, że wyprowadzenie wojsk nie jest krokiem do pokoju, lecz do legalizacji separatystów i faktycznego przedłużenia wojny. Tymczasem Radio Swoboda dzisiaj opublikowało odpowiedzi na pytania redakcji dowódcy Operacji Połączonych Sił generała Wołodymyra Krawczenka dotyczące właśnie sytuacji związanej z wycofaniem wojsk. Generał poinformował, że wojsko jest przygotowane do wycofania się wzdłuż całej linii frontu, ale jeszcze nie ma w tej sprawie ostatecznej decyzji. Warunkiem do tego jest całkowite wstrzymanie ognia. Najpierw do wycofania wojsk ma dojść właśnie w Złotym, Bohdaniwce i jeszcze innych czterech miejscowościach. Później będzie możliwe wycofanie wojsk na całej linii frontu i obejmie ogółem 30 miejscowości. Wycofanie się wojsk powinno nastąpić w ciągu 30 dni. W strefie, w której mają jednak pozostać siły Ukraińskiej Gwardii Narodowej, Policji, no i mają funkcjonować ukraińskie organy państwowe. Warunkiem wycofania wojsk jest tygodniowa cisza na froncie, ale w ciągu ostatniej doby takiej ciszy nie było. Dzisiaj Operacja Połączonych Sił informuje, że tak zwani separatyści 16 razy ostrzelali ukraińskie pozycje. Jeżeli mam jeszcze chwilę czasu, to opowiedziałbym o tym, jak w Rosji w ogóle jest postrzegana kwestia możliwej wojny i agresji. Nie wiem, Krzysztofie, czy nie przerwiesz mi tego, ale jeżeli
wiesz co, nie, przerwę i nie przerwę jednocześnie. Powiem, że jest godzina 7:59 i za chwilę będzie przegląd prasy i wrócimy do rozmowy. I wracamy nad Dniepr. Paweł Bobołowicz.
To w przeglądzie prasy przegląd ukraińskich i rosyjskich portali, bo wczoraj te portale informowały o wynikach badań, które przeprowadziło Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Społecznej. Opublikowało ono badania dotyczące tego, jak Rosjanie widzą relacje ich kraju z innymi państwami, a no i przede wszystkim właśnie w tym zakresie takim militarnym. 67% respondentów uważa, że najbardziej napięte relacje Rosja ma ze Stanami Zjednoczonymi. Na drugim miejscu 53% respondentów uważa, że takie napięte relacje są z Ukrainą. O ile liczba negatywnych ocen w odniesieniu do USA spada, to w stosunku do poprzedniego roku negatywne oceny relacji z Ukrainą wzrosły aż o 14 punktów procentowych. No i tutaj jest ciekawe informacje. 60% badanych Rosjan uważa, że może dojść do ataku na Rosję. 65% z nich uważa, że taki atak mogą przeprowadzić Stany Zjednoczone. 26% na drugim miejscu wskazało jako możliwego agresora Ukrainę. 7% uważa, że takiej agresji dokonają Chiny. Po 4% respondentów wskazało jako możliwych agresorów Wielką Brytanię i Polskę. Także jak widać, Rosjanie czują się zagrożeni, w tym przez nasz kraj również.
Z Waszyngtonu napływają informacje, że Nancy Pelosi poinformowała, że jeszcze w tym tygodniu będzie głosowanie nad impeachmentem Donalda Trumpa. Tam wątek ukraiński nie tyle jest wątkiem, ale jest istotą całej afery.
Tak, sprawa Burisma Holdings leży u właściwie tej podnóża tej sprawy, czy jest główną, jedną z głównych przyczyn. Chodzi o sprawę Huntera Bidena. Sprawa jest do końca niewyjaśniona. Wiadomo, że jakby to główne oskarżenie pod kątem Donalda Trumpa brzmi tak, że Trump próbował wykorzystać swoje stanowisko, czy wykorzystywał swoje stanowisko do tego, żeby uzyskać dane i informacje od Ukrainy, które miał wykorzystać później w przyszłej walce prezydenckiej przeciwko swojemu konkurentowi Joe Bidenowi. No i rzeczywiście te informacje, które są publikowane od wielu dni, nie tylko na Ukrainie, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, wskazują na rozległą sieć powiązań Rudolfa Giulianiego, czyli osobistego adwokata Donalda Trumpa, z całym establishmentem ukraińskim i to nie tylko z nową ekipą, ale też z poprzednią ekipą z czasów Poroszenki. No te kontakty dotyczyły najwyższych osób w państwie, między innymi prokuratorów generalnych, bo kilku prokuratorów generalnych. No a oczywiście kluczowa była rozmowa przeprowadzona 25 lipca przez prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Zełenskim, gdzie wprost Donald Trump dopytywał się o sprawę prowadzoną czy sugerował, że sprawa powinna być prowadzona przeciwko Hunterowi Bidenowi. Przy czym cała ta rozmowa nie została nie wiadomo, czy cała została opublikowana, opublikowały je tylko Stany Zjednoczone. Ukraina nie stwierdziła, że nie opublikuje swojego wariantu, czy też tego, jak ta rozmowa została zapisana po stronie ukraińskiej. Mało tego, Donald Trump miał wstrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, o ile ta nie przedstawi właśnie dokumentów związanych z aktywnością biznesową Huntera Bidena na Ukrainie. No i wiadomo, że ta pomoc wojskowa przez pewien moment była wstrzymana. Przeciwko prezydentowi może zeznawać też pełniący obowiązki ambasadora Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. No wiadomo też, że jest ten sygnalista, czyli osoba, która uzyskała informację o przeprowadzeniu tej rozmowy telefonicznej pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych i prezydentem Ukrainy. I sprawa wygląda poważnie, a prezydent Trump znalazł się w takiej sytuacji, gdzie właściwie poprosił, zresztą wczoraj po raz kolejny zwrócił się jakby w stronę prezydenta Ukrainy o wystawienie takiej pozytywnej opinii, że on na niego nie naciskał. Wczoraj przypominając o tym, że nie naciskał, zresztą pomylił się, nie mówiąc o prezydencie Zełenskim, powiedział, że jest on prezydentem Rosji, co myślę, że akurat dla prezydenta Zełenskiego straszną pomyłką nie było. No ale sprawa wygląda dosyć poważnie. Przypomnę, że jest tam też wątek polski. Prezydent Kwaśniewski razem z Hunterem Bidenem jest we władzach spółki Burisma Holdings, to znaczy Hunter Biden już tam nie jest, a prezydent Kwaśniewski jest i prezydent Kwaśniewski odmawia udzielenia odpowiedzi na temat swojej aktywności. Odmówił ostatnio dziennikarzom BBC Ukraina. Ten temat relacjonowałem szeroko w ostatnim programie wschodnim. Zapraszam na stronę wnet.fm do odsłuchania. Można słuchać mojej rozmowy z Żanną Bezpiadczuk, ukraińską dziennikarką, która tym tematem się zajmuje.
Paweł Bobołowicz prosto z Kijowa. Gwar jak na giełdzie w Nowym Jorku.
To potężne miasto i rzeczywiście tutaj jest gwarno. Mam nadzieję, że pomimo tego Państwo mnie słyszycie. A ten gwar warto samemu zobaczyć. Zapraszam do Kijowa.
Skorzystamy na pewno z tego zaproszenia. Paweł Bobołowicz, a w studio pani Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica, bo w przeglądzie prasy zobaczyliśmy krótki artykuł w Gazecie Polskiej codziennie. Amerykanie pomogą nam w rozwoju OZE. Co w tym artykule jest i czy to jest ciekawe?
Tak, rzeczywiście tytuł jest bardzo ciekawy, że Amerykanie pomogą. Chodzi o to, że wczoraj bodajże Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało list intencyjny z firmą General Electric, z amerykańskim koncernem, który to bardzo wiele produktów ma dla energetyki, bo mówimy cały czas o tej branży. I General Electric też właśnie będzie tym, o którym wcześniej mówiłam, że będzie tym trzecim producentem turbin wiatrowych na morzu. Ma w tej chwili w swojej ofercie największą tego typu turbinę, która jeszcze co prawda nigdzie nie została komercyjnie zainstalowana, ale już są podpisane na jej użycie kontrakty.
Także to jest... ta turbina amerykańska może też być turbiną, która napędza i daje nam energię z Bałtyku?
Tak, będziemy na pewno to rozważać. Jesteśmy, znaczy z punktu widzenia inwestora, czyli nas, im więcej potencjalnych dostawców, tym lepiej. Im większa będzie między nimi konkurencja, lepszą ofertę będziemy mogli otrzymać.
Rząd nie tylko planuje budowę tych wysp dla energii wiatrowej na Bałtyku, ale też, jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, sieć 5G zbuduje państwowa spółka. Podpisane w poniedziałek memorandum w sprawie stworzenia nowoczesnej sieci ma znaczenie daleko wykraczające poza telekomunikację. Łączy się z polityczną strategią starego, nowego gabinetu. Sieć 5G ma być jednym z najważniejszych czynników wspierających rozwój gospodarczy w najbliższych latach. Z rządowych szacunków wynika, że do 2025 roku ma dzięki niej powstać do 570 tysięcy nowych miejsc pracy. Sieć 5G umożliwi powstanie nowych kategorii usług i technologii, na przykład autonomicznych samochodów. Sieć ma bowiem parametry obecnie nieosiągalne. Potrzebne są jednak ramy do jej wdrożenia. Dlatego tak ważne jest podpisane w poniedziałek przez przedstawicieli telekomów, T-Mobile, Orange, Polkomtel, Exetela, Polskiego Funduszu Rozwoju, memorandum, które zakłada budowę spółki celowej Polskie 5G, która ma być właścicielem infrastruktury w paśmie 70 MHz pokrywającej całą Polskę. T-Mobile, niemiecka firma, Orange, francuska. Polkomtel należy częściowo do pana Solorza. Polski Fundusz Rozwoju to rzeczywiście jest Polski Fundusz Rozwoju. Pani żyje w tym świecie nowoczesnym i pewno się pani cieszy z tego powodu, że będzie sieć 5G. Ja natomiast mniej.
No to zależy, bo ciekawe, czy się cieszyliśmy, jak wdrożona była sieć 3G i to, że mamy teraz smartfony i tyle, ile one nam umożliwiają, prawda?
Pełna kontrola internet rzeczy wejdzie do naszego domu, już będą wiedzieć o nas wszyscy ci, którzy kiedyś przyjdą po Mateuszu Morawieckim. Nie muszą być koniecznie uśmiechniętymi demokratami, mogą być zupełnie innego gatunku. I co wtedy zrobimy?
Myślę,
nie będzie już się gdzie ukryć.
Tak, myślę, że będą wiedzieć o nas tyle, ile będziemy chcieli, żeby wiedzieli.
To nie jest prawda, jak pani śledziła rozmaite afery Cambridge Analytica na przykład, no to pokazało, że wiedzą o nas dużo więcej, niż byśmy chcieli im powiedzieć o sobie.
Ale my mówimy, zamieszczając posty na Facebooku, mówimy o sobie, wszystkim.
Ale oddajemy te informacje w ręce Facebooka, który jest Facebookiem, globalną korporacją, która służy nie wiadomo komu.
Może nie trzeba zamieszczać postów na Facebooku.
I nie tylko na Facebooku, ale to jest coś więcej, bo być może jest to bardzo szkodliwe dla zdrowia. Tego nikt nie określił, no ale... Ale o tym się przekonają następne pokolenia. I co, tak po co są nasze zmartwienia, skoro to nie my będziemy chorować z powodu 5G, tylko inni.
Z powodu czegoś będziemy kiedyś chorować, panie redaktorze.
To jest
niestety jest to ostateczne rozwiązanie dla każdego z nas.
To jest bardzo dużo optymizmu w tym, co pani prezes powiedziała teraz. No to w takim razie jeszcze groźny bisfenol, bo o tym nie wiedziałem. Solidarność ostrzega przed bisfenolem. To substancja znajdująca się między innymi w paragonach, które może narazić pracowników handlu na ryzyko zachorowania na raka i niepłodność. Jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Stężenie BPA w paragonach jest nawet 250 tysięcy razy większe niż w żywności, a jego przenikalność przez skórę wynosi 46%, mówi naszemu dziennikowi Alfred Bujara. O tym nie wiedzieliśmy, prawda?
Że ja nie wiedziałam.
Może być stężenie. Z kolei napięcie w Gazecie Wyborczej jest obecne. Duda gra na prezydenta. Zdjęcie prezydenta Andrzeja Dudy w otoczeniu pań w strojach ludowych. Ludzie wyciągają do niego ręce, chcą dotknąć niczym gwiazdy pop, polują na selfie, a opozycja nie wie jeszcze kogo i kiedy przeciwko Dudzie wystawi. To jest, myślę, że zmartwienie Gazety Wyborczej, prawda?
Nie wiem, nie umiem powiedzieć.
Nie interesuje się polityką.
Jakie zmartwienia ma Gazeta Wyborcza?
No takie, że Duda gra na prezydenta, że już jest obecny w kampanii. Zobaczymy, co jeszcze pisze Gazeta Wyborcza. Fortel prokuratury z prezesem Kaczyńskim. I tu jest jedno zdanie, takie. Wyborcza ujawnia, by odmówić wszczęcia śledztwa i nie przesłuchać Jarosława Kaczyńskiego w sprawie, i tu jest to ważne słowo, oszustwa przy projekcie drapacza chmur. Spółka Srebrna, prokuratura sięgnęła po kontrowersyjny tryk. Nie będziemy się zastanawiać, jaki to tryk, ale tutaj przesądzone słowo oszustwo trafia od razu w oczy. Na czwartej i piątej stronie na temat państwa ISIS i na temat tego, czy Trump zdradził sekrety sił specjalnych. 48 minut trwało przemówienie Donalda Trumpa po akcji komandosów amerykańskich, którzy zabili szefa państwa islamskiego. Z kolei Gazeta Polska codziennie, potencjalny szpieg w rękach polskich służb. Już chyba w piątek nastąpiło to aresztowanie. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Piotra Si, podejrzanego o zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania ujawniono również nielegalną broń i amunicję, a także fałszywe dokumenty. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Przypomnienie, że odszedł Władimir Bukowski. O tym mówiliśmy wczoraj w poranku i w popołudniu wnet. Warto odsłuchać szczególnie rozmowy z popołudnia wnet. Łukasz Jankowski rozmawiał z przyjacielem Władimira Bukowskiego. Czerwone wygrywa, czarne przegrywa. Są Niemcy. Zdenerwowani są wszyscy. Postkomuniści wygrali w jednym z landów. Drugie miejsce zajęło AfD. Jest duży artykuł w gazecie Polskiej. Jest też duży artykuł na temat polskich śledczych w Smoleńsku, bo tam wczoraj polscy prokuratorzy pojechali. Natomiast ten duży artykuł na temat Niemiec. Może jest w gazecie, a może jest w innej gazecie. Dania zezwala na budowę Baltic Pipe, to jest energia, czyli gaz, czyli z tego pani prezes się pewno cieszy. To jest wpisane w strategię bezpieczeństwa. Jest przypomnienie, że dzisiaj są 95. Przypadają 95. urodziny Zbigniewa Herberta. Urodził się 29 października 1924 roku w Lwowie. Lwów. Piękne miasto. Lubi pani Lwów? Czy
nie? Niestety w Lwowie nie byłam. W Kijowie byłam natomiast. Też piękne.
A w Lwowie nie?
Jeszcze nie.
A to tak blisko przecież.
No to prawda.
Wystarczy marszrutka, kilka godzin i jesteśmy w Lwowie. Krzywda i wstyd to nasz dziennik. Przy obecnej skali repatriacji nigdy nie uda się sprowadzić potomków zesłańców do Polski. To są o Polakach w Kazachstanie. Patrzę na zegarek, 8:13. To jeszcze mogę minutę, myśli
Oczywiście.
Pani? Oczywiście. A słucha pani czasami radia? Nie.
Ja rzadko słucham radia i rzadko też czytam gazety, więc tutaj też skupiam się na swojej jakby działce. Mam tyle wyzwań w tym obszarze, że już mi wiele czasu nie zostaje na...
Ale nie wierzę, że pani budzi się rano i 87,8, jeśli mieszka pani w Warszawie, i taki miły poranek i od razu dużo informacji, wiadomości, komentarzy. Czasami można porozmawiać na przykład z panią prezes PGE Baltica.
Tak, rzeczywiście, i wtedy słuchać.
I wtedy warto słuchać. Ale czasami jest ktoś inny i też warto posłuchać. Tak przeglądam gazety, ale nie zaglądam do środka. Tak przerzucam strony. Coraz mniej zagranicy w Polsce. O, spośród krajów unijnych mniejsze niż u nas zaangażowanie obcych inwestorów mają tylko Rumunii. To jest ciekawa informacja. Wczoraj mówiliśmy o Toyocie, dzisiaj mówimy o wiatrakach, mówimy o rozmaitych inwestycjach.
A to akurat jest może dobra informacja, bo mimo że tak dobrze się rozwijamy własnym jakby sumptem. Także te gospodarcze informacje ostatnio były, to akurat przeczytałam, że bardzo dużym udziałem eksportu, o bardzo dużym udziale eksportów PKB tych mniejszych krajów naszego regionu, Słowacja, Czechy i tak dalej, w momencie spowolnienia w zachodniej Europie, w szczególności w Niemczech, to od razu się przesuwa to spowolnienie do tych małych gospodarek. Nasz kraj większy jest bardziej odporny na te wstrząsy, ponieważ właśnie mamy większy rynek wewnętrzny i więcej, bardziej zdywersyfikowanych partnerów handlowych.
Oho, i tak optymistycznie zakończymy przegląd prasy. Bardzo serdecznie dziękuję
za wizytę. Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
W poranku wnet zapamiętała pani częstotliwość, na której radio wnet nadaje?
87,5?
80,5 i 0,3, czyli 87,8. 87,8, pierwsze na skali. Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica, była gościem poranka wnet. Na zegarze 8:15.